Dzień dobry, panie inspektorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Często zdarzają się państwu takie znaleziska?
Jest to zjawisko stosunkowo powszechne, może nie na masową skalę, ale jest ono wiadome i od czasu do czasu się zdarza. Z tym, że no, ta nielegalność może mieć kilka jakby aspektów. Mogą to być narzędzia połowowe po prostu nieoznakowane i wtedy z mocy ustawy o rybołówstwie morskim uznawane one są za porzucone z zamiarem wyzbycia się. I wtedy nie tylko nasza służba, ale ktokolwiek, kto zbierze takie narzędzia, ma obowiązek zgodnie z ustawą przekazać do administracji morskiej, czyli do właściwego dyrektora Urzędu Morskiego. No, w praktyce do kapitanatu portu lub bosmanatu takie podniesione narzędzia. Z uwagi na to, że po pierwsze są nieoznakowane, mogą stać w nieodpowiednim miejscu, ich konstrukcja może być też niewłaściwa, niezgodna z przepisami. W pewnych przypadkach mogą też zagrażać bezpieczeństwu żeglugi, jeżeli stoją na torach wodnych, podejściach, gdzieś bardzo blisko kąpielisk. Tutaj też służby administracji morskiej, jak i nasze, zwracają uwagę na obecność takich narzędzi w niedozwolonych miejscach.
Mowa o kłusownictwie wprost, bo to pierwsze skojarzenie. Czy państwo świadomie nie nazywają tego zjawiska kłusownictwem?
Ustawa o rybołówstwie morskim nie definiuje pojęcia kłusownictwa. Jest to takie szeroko rozumiane pojęcie, chyba stosunkowo zrozumiałe dla wszystkich obywateli. Jakaś nielegalna forma w tym momencie połowu ryb, tak? Może być to różnie, może to być rybak, który na co dzień ma wszystkie koncesje, ale z jakichś przyczyn chce sobie tam te narzędzia postawić tam, gdzie akurat nie wolno w danym okresie, albo na gatunki ryb, których akurat nie wolno łowić. Są też przypadki kłusownictwa takiego typowego, czyli jakieś osoby fizyczne niezwiązane w ogóle z rybołówstwem skądś zdobywają narzędzia używane do rybołówstwa komercyjnego i we wszelkim zasadom, bez pozwoleń, je sobie gdzieś tam wystawiają, żeby sobie te rybki połowić do celów sportowych lub handlowych. Także ma to różne wymiary.
To są profesjonalne narzędzia?
W poszczególnym przypadku możemy się domyślać, że czy to są narzędzia komercyjne, profesjonalne, dobrze utrzymane, czyli w dobrym stanie. Wtedy zachodzi prawdopodobieństwo, że rzeczywiście jakiś rybak mógł się pokusić tutaj na jakiś nielegalny połów. Ale bardzo często są to narzędzia w złym stanie, jakieś podarte sieci, pocerowane, takie, które wskazują na to nawet, że kłusownicy mogli ukraść to rybakom lub z jakichś magazynków, gdzie były składowane stare narzędzia. Takie przypadki też mają często miejsce. Rybacy też zgłaszają takie fakty kradzieży narzędzi składowanych w boksach, czy nawet wręcz na pokładach statków, gdy nie ma załogi i takie też narzędzia się pojawiają. Zwykle kłusownicy używają takich narzędzi w gorszym stanie.
Z punktu widzenia kogoś, kto nie bywa często na wodzie, trudno sobie wyobrazić, jak to wszystko wygląda. To są rzeczy oznakowane z powierzchni wody, czy to jest schowane pod wodą i tylko wprawne oko inspektora jest w stanie to dostrzec. Jak to wygląda w praktyce?
No najczęściej te narzędzia celowo wystawione do celów takich kłusowniczych są nieoznakowane albo niewłaściwie oznakowane. Czasami wręcz wystawiane są z próbą takiego ukrycia ich obecności, czyli po prostu nie ma tych tyczek pływaków. Są jakieś takie małe pływaczki, które ten kłusownik sobie dzisiaj na GPS-ie oznaczy, tak? Każdy ma dzisiaj dostęp do dokładnych systemów takich pozycjonowania, chociażby przenośne zestawy GPS-u może sobie oznakować, on tego nawet nie musi widzieć z daleka, tak, przez lornetkę, tylko jak podpływa z zestawem nawigacyjnym, to on to znajdzie. No i takie nieoznakowane właściwie narzędzia na płytkich akwenach stanowią dosyć spore zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi.
O, właśnie o to chciałem zapytać, czy to jest bardziej problem z bezpieczeństwem użytkowników wody, czy to jest bardziej problem środowiskowy, bo ktoś świadomie przecież decyduje o tym, że jest okres ochronny na pewne gatunki ryb. W którym miejscu pan widzi największe zagrożenie takiego procederu?
Znaczy, to jest jakby jeden problem wspólny, tak? No, ktoś dla chęci uzyskania nielegalnego zysku poprzez nieautoryzowany połów ryzykuje jakby bezpieczeństwem innych użytkowników tego akwenu, czyli żeglarzy, ludzi uprawiających sporty motorowodne, jakieś tam małe statki wycieczkowe.
W jaki gatunek organizmów morskich najczęściej wymierzone są te nielegalne narzędzia połowowe? Ja kojarzę historię węgorzy.
Na pewno są to rury, to jest tak zwane pupy, jeżeli ktoś wie, o co chodzi, czyli takie pojedyncze haczyki. Są też typowe sieci rybackie, tak? Wystawiane na przykład w okresie, kiedy nie można łowić troci i łososia w strefie przybrzeżnej, a ryby te migrują na tarło, które odbywają w rzekach. I jest powszechnie zakaz i stawiane są sieci do połowu też traci wędrownej łososia. To chyba najczęściej spotykane.
Wspominał pan o tym, że o precyzyjnych statystykach tak od ręki trudno mówić, ale jak często to są sytuacje?
Trudno tu uogólniać, ale na pewno myślę, że od kilku do kilkunastu przypadków w ciągu roku się zdarza. przeciętnie.
Z jakimi karami powinni liczyć się ci, którzy takie narzędzia nielegalne połowowe rozstawiają?
Kary są określone w przepisach wykonawczych do ustawy o rybołówstwie morskim. Katalog tych kar jest dosyć taki rozbudowany, więc tu nie będę może przybliżał. Na pewno osoba, która zostanie przyłapana na takim procederze, musi się liczyć z postępowaniem, które zakończy się w przypadku udowodnienia mu winy karą pieniężną. No, proceder trwa od lat, także to walka z kłusownictwem zarówno w morzu, jak i w innych dziedzinach, no nie jest rzeczą, która raz na zawsze oczyści społeczeństwo z tego typu działań. To po prostu zdarzało się, zawsze zdarza i należy z tym walczyć.
Marcin Mystek, zastępca głównego inspektora rybołówstwa morskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.